Minęła 8.30, 7.31, zegar jeszcze nie przestawiony, proszę Państwa, czyli za 29 minut 8. I o tej wczesnej, ale równocześnie późnej porze, bo to dzisiaj taki dzień, kiedy się zmagamy ze skutkami zegara biologicznego i przestawienia czasu, wszedł do naszego studia pan poseł Jakub Kulesza, Stowarzyszenie Kukiz 15. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Słyszeliśmy przed chwilą rozmowę i pan się, powiedzmy, załapał na ostatni kawałek opowieści z Francji o tym, jak rząd pana prezydenta Macron będzie bronił ekonomicznych interesów Francji. Te interesy Francji i Polski, pana zdaniem, są sprzeczne dzisiaj?
Sprzeczne są w kontekście wspólnego rynku Unii Europejskiej, w kontekście poglądów interwencjonistycznych włodarzy Polski i pana Macrona, które się wykluczają. Gdyby pan premier Morawiecki, pan Macron mieli podejście bardziej wolnorynkowe, wierzyliby w te mechanizmy konkurencyjności, wówczas tych sprzecznych interesów by nie było. Pan Macron wierzy, że te fabryki, które zostały przeniesione z Francji do Polski, można wrócić do Francji, narzucając takie regulacje, na przykład na rynku pracy w Polsce, jakie mają we Francji. A prawda jest taka, że wówczas te fabryki przeniosą się gdzie indziej, tam gdzie nie ma takich regulacji, albo tam gdzie jest więcej swobody działalności gospodarczej, chociażby do krajów rozwijających się, takich jak Indie. Także socjalizm czy interwencje gospodarcze nigdy nie są rozwiązaniem i Francja się o tym przekonała. Niestety stara się te negatywne skutki swojej interwencjonistycznej polityki zwalczyć jeszcze większym interwencjonizmem, co skończy się katastrofą.
Te poglądy w uszach Jerzego Bielewicza brzmią jak muzyka?
Poniekąd. Ja bym powiedział, że nic się nie zmieniło. Francja, Niemcy, każdy kraj z dojrzałą, z historią, z dojrzałym rządem, gospodarką walczy o swoje interesy. Nic się nie zmieniło. Francja, tam nie ma polityków, którzy by stawiali tezy, czy mieli jakieś cele sprzeczne z interesem narodowym danego państwa. Taki polityk przestałby być od razu politykiem. Więc prezydent Macron jest nieodłącznym synem swojego narodu i on walczy o francuskie interesy. To w Polsce zdarzają się politycy, nawet partie, które działają wbrew polskim interesom.
Mamy pierwszy z brzegu przykład, handel w niedzielę, gdzie się okazuje, że jest bardzo silny opór przeciwko wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, który w domyśle ma ograniczyć przychody wielkopowierzchniowych sklepów, domów towarowych.
Znaczy, zawsze jeżeli mówimy o jakiejś takiej ustawie, projekcie, który ma też wymiar aksjologiczny, zawsze należy spojrzeć na szczegóły, ponieważ obecnie ustawa, która jest procedowana w Sejmie, całkowicie różni się od tej ustawy zaproponowanej przez Solidarność. Jest jej wypaczeniem. Moim zdaniem najbardziej oburzające w tej ustawie jest szereg wykluczeń. W zasadzie to będzie ustawa, która będzie wprowadzała ogromne nierówności na rynku, zaburzające konkurencję. Będziemy mieli mocno rozwijające się po wprowadzeniu tej ustawy stacje benzynowe ze sklepami spożywczymi. Wczoraj byłem na takiej stacji będącej własnością Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa, na której normalnie był sklep spożywczy, gdzie mogłem wędlinę kupić. Także ten proceder będzie się rozwijał i coraz większe sklepy będą budowane przy stacjach benzynowych. Dla mnie taka asymetria ma na celu tylko i wyłącznie wspomaganie pewnej konkretnej spółki Skarbu Państwa. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania. Też bardzo ładnie pokazane jest tutaj te działania interwencjonistyczne na przykładzie płacy minimalnej. Z jednej strony rząd, premier Mateusz Morawiecki podwyższa płacę minimalną w Polsce, mówiąc, że to jest bardzo słuszny krok, że to pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, a z drugiej strony krytykuje podnoszenie podnoszenie czy wymuszanie podnoszenia tej płacy minimalnej dla pracowników delegowanych, którzy pracują na przykład we Francji. No to pokazuje, że te zasady, którymi kierują się interwencjoniści, nie są uniwersalne.
Może jest jedna zasada mówiąca o tym, że rząd powinien dbać o interesy państwa, natomiast nie o realizację żadnej z zasad ideologicznych.
Ja może dodam, że najbardziej obawiam się polityków czy ekonomistów, którzy zawsze, że tak powiem, są przy swoich poglądach niezmiennych.
Leszek Balcerowicz, który do tej pory by prywatyzował i z tego, co słyszymy.
Pan poseł słusznie powiedział, że diabeł zwykle tkwi w szczegółach. No, mamy do czynienia z takim okresem, gdzie liberalizm, zwłaszcza liberalizm w sferze finansów czy bankowości, no nie jest dobrą rzeczą, dlatego że nadużywano tych reguł. Więc jak ja słyszę, że trzeba dalej liberalizować coś albo coś jest złe, bo to nie jest wolny rynek, no to trochę, że tak powiem, się jeżę. A w przypadku wolnych niedziel, no cóż, no wiadomo, że chodzi o to, żeby mogliśmy spędzić ten jeden dzień z rodziną i nie tylko pracownicy, ale też no każda rodzina. Niestety te zmiany kulturowe w Polsce i na świecie są takie, że tymi współczesnymi świątyniami stały się wielkie mole handlowe, no co jest aberracją, cierpi na tym na przykład życie rodzinne. I nie będę zabierał głosu w sporze, czy dwie niedziele w miesiącu, czy wszystkie niedziele w miesiącu, no bo to jest jakiś spór polityczny. W każdym razie kierunek to jest właściwy kierunek.
To zapytam jeszcze pana posła na temat dwulecia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przygląda się pan w Sejmie, jest to pana pierwsza kadencja, jak rozumiem.
Tak, zgadza się.
Czyli ma pan okazję zobaczyć, czy po pierwsze, czy Sejm jest taki, jak pan sobie wyobrażał wcześniej, czy to jest coś zupełnie innego?
Moje postrzeganie Sejmu było bardzo negatywne. Po rozpoczęciu kadencji okazało się, że jest jeszcze gorzej niż sobie wyobrażałem, że ta władza ustawodawcza nie jest żadną władzą ustawodawczą, jest podporządkowana naczelnej władzy partyjnej. W zasadzie ta funkcja na przykład kontrolna wobec władzy wykonawczej kompletnie nie istnieje. Przez system polityczny, przez ordynację wyborczą posłowie nie są odpowiedzialni przed obywatelami, są odpowiedzialni przed liderami partyjnymi. To wynika właśnie z tego systemu wyborczego opartego na listach, czyli ten zostaje posłem, nie którego wybierą obywatele, tylko ten, który dostanie dobre miejsce na listach wyborczych. Wystarczy zobaczyć sobie, kto do Sejmu wchodzi. Zazwyczaj to osoby z pierwszych miejsc na liście. Rzadko kiedy zdarza się wyjątek, by ktoś szedł z dalszego miejsca.
To jest kamyczek na rzecz wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, ale z drugiej strony zdaje pan sobie sprawę, że wprowadzenie tego rozwiązania tak naprawdę daje władzę w okręgach mafiom, które chociażby dzisiaj w dużym stopniu decydują o wyborach burmistrzów i prezydentów miast.
Rozumiem, że cały Senat składa się z mafiozów według pana. No, dla mnie to jest argument trochę absurdalny. Tak samo moglibyśmy powiedzieć, że mafie rządzą krajami anglosaskimi, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi. Dla mnie to są o wiele bardziej dojrzałe demokracje niż demokracja polska i powinniśmy się wzorować na tych rozwiązaniach, które doprowadziły do takiej dojrzałości demokratycznej.
A ja bym dodał Ukrainę, gdzie tam te jednomandatowe okręgi istnieją i doprowadziło to do oligarchii, do tego, że praktycznie przy władzy są oligarchowie, bo kupują wyborców jednomandatowych
mi się wydaje, że społeczeństwo polskie, polscy wyborcy no bliżej są mentalnie jednak Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywność obywatelską, niż Ukrainie. Duży postęp zrobiliśmy przez 25 lat.
Jowom jest też taki, że jeżeli dany pogląd w społeczeństwie ma 49% głosów, to nie ma żadnego reprezentanta, bo reprezentanta ma ten pogląd, który ma 51%, wobec czego poglądy połowy społeczeństwa, dążenia, ambicje nie są w ogóle realizowane. Nawet jeśli zakładamy, że te wybory odbywają się bez korupcji.
Poza tym powiedział pan, że senatorzy byli tacy. I właśnie dlatego, że były jednomandatowe okręgi wyborcze. I po prostu i w Polsce kupowali głosy wyborców.
Dobrze, że pan wskazał, że byli tacy. Chodzi konkretnie pewnie panu o jednego takiego senatora. W ciągu ilu tam trzech kadencji czy dwóch znalazł się jeden senator. To wskazuje, że ten mechanizm, o którym mówi pan redaktor, jest marginalny.
Jeden się przebił. No to tej rozmowy nie zakończymy. Przedstawiliśmy stanowiska, nasi słuchacze będą mogli sobie wyrobić opinię, że wcale rzecz nie jest czarno-biała, ale jest jakiś tam zakres skali szarości pomiędzy. To jeszcze zapytam pana o ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Dla mnie, pomimo rosnących wyników sondażowych, ocena jest negatywna. Oczywiście należy przyznać, że była realizacja głównej obietnicy wyborczej, czyli 500+. Mogę ocenić pod kątem uczciwości. Cieszę się, że ktoś zrealizował tę obietnicę, pomimo że się z nią nie zgadzam. Ale z drugiej strony nie została zrealizowana obietnica obniżki podatków, podniesienia kwoty wolnej od podatku. W zasadzie na każdym posiedzeniu Sejmu debatujemy nad kolejnym podatkiem lub kolejną podwyżką podatków, jeszcze taką mocno zakamuflowaną, tak żeby podatnik zapłacił ją nie bezpośrednio, tak żeby nie odczuł tego bezpośrednio, ale prędzej czy później odczuje. I w zasadzie każde posiedzenie jest nowy podatek, zwiększenie opodatkowania. Tym bardziej mi przykro, że pan premier Morawiecki cały czas chodzi i opowiada, że to wszystko udaje się realizować bez podnoszenia podatków, co jest zwykłą manipulacją. Tak samo
na przykład ci, co nie płacili podatków, nagle zaczęli, więc to jest podniesienie podatku, czy nie? Z zera na 20%.
Dalej mamy nieefektywny podatek przychodowy, który ze względu na konstrukcję jest unikany i niepłacony przez wiele firm. Głównym płatnikiem tego podatku są, jeśli chodzi o firmy, jeśli chodzi o CIT, spółki Skarbu Państwa, więc błędem jest konstrukcja systemu podatkowego w Polsce, a nie, ale abstrahując
ale
oczywiście od
Ja może, kilka uwag. Na początku dzisiejszej rozmowy mówiliśmy o bankach centralnych. W Polsce wybraliśmy tę drogę fiskalną. 500+ to jest zasilenie fiskalne gospodarki. Dodruk pieniądza przez banki centralne spowodował te banki spekulacyjne, ale także, ponieważ te oprocentowanie na depozytach było niskie, ale także utratę majątku przez klasę średnią. Jeśli miałbym do wyboru, jaką drogą iść, taką chce drogą iść prezydent Donald Trump zresztą, chce pobudzić gospodarkę fiskalnie, nie przez dodruk pieniądza. Czyli wracając do pana pytania, panie redaktorze, raczej jastrzębie idą na fotel banku centralnego i jednocześnie będzie temu towarzyszył impuls fiskalny.
Jastrzębie, a nie jelenie.
Tak. Natomiast jeśli chodzi o naszą rozmowę na temat rządu Prawa i Sprawiedliwości, pan taki przekaz bardzo, bardzo liberalny nam tutaj serwuje. No i tak jak pan redaktor zauważył, tylko brakuje jeszcze, że no jak to nie podnosicie, Morawiecki nie podnosi, przecież ściągalność VAT-u to jest podnoszenie podatku.
Ja mówię o szeregu nowych podatków, które dotykają zwykłych obywateli. Podniesiony VAT z 22 na 23%, przypomnę, że to była, VAT był czasowo podniesiony za rządów Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość to utrzymało, podatek od wody, podatek benzyny całe szczęście udało się zablokować, szereg tego typu działań jest podejmowanych, które dotykają wprost zwykłych, szarych podatników, uczciwych podatników. Także nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na kwestiach wyłudzeniu VAT-u, który wcale nie ma tak dużych wpływów, jak to mówi premier Morawiecki.
Kwota wolna od podatku, która rośnie, to jest obniżenie podatku.
A dla kogo urosła kwota wolna? Dla mnie, dla pana redaktora? Nie. To jest właśnie kolejna manipulacja rządu premier Beaty Szydło, podniesienie kwoty wolnej podatku, która nie miała miejsca.
Jest w tej chwili 8:46. Naszym gościem był pan poseł Jakub Kulesza z klubu Kukiz 15. Bardzo panu dziękujemy za przedstawienie poglądów i ciekawą konwersację, bo to w konflikcie robi się, że jest ciekawie. My teraz posłuchamy przez chwilę muzyki.